Na sam początek fragment z serii, że tak powiem, Poczytaj mi mamo. Gusz Emunin, blok wiernych, był ruchem religijno-politycznym, mistycznym, etnicznym i mesjańskim. Został zapoczątkowany w 1967 roku, ale oficjalnie powstał w roku 1974 w Kiryat Ezion. Jego członkowie wybrali sobie za cel przygotowanie historycznego etapu epoki mesjańskiej, drodzy Państwo, było to w połowie XX wieku. Aby uzasadnić go, posługiwali się cytatami z Tory. Uważali, że pierwszy etap mesjanizmu polega na powrocie do Palestyny i rozwiązaniu aktualnych problemów nowo powstałego państwa. Że tak powiem cynicznie, widzimy, w jaki sposób jest ten, w cudzysłowie, problem rozwiązywany. Ale jest tutaj całe uzasadnienie religijne, a nawet i biblijne, a może bardziej biblijne i religijne. Państwowość uznali za strukturę odkupienia, armię za rękę Boga, siebie za sionizm odkupienia, naród za święty, a działania polityczne za wolę samego Boga. Gusz Emunin wydarzenia w Izraelu traktował jako znaki aprobaty Bożej, ogniwa w łańcuchu mesjańskim historii, drodzy Państwo, świętej tego narodu. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. No przyznacie, że zaczęliśmy dość mocno, ale dzisiaj rzeczywiście będzie o pewnej pułapce Iranu, a także o iskrach miłosierdzia, propagandzie Trumpa, no i znowu temat mesjanizmu politycznego, że tak powiem, z ionizmu. Na początek, drodzy Państwo, o pułapce Iranu. Za chwilę sobie wrócimy do tego fragmentu, który wam czytam, niezwykłego opracowania dotyczącego mesjanizmu politycznego. Otóż, to jest bardzo ciekawe, w ogóle przypadkowo natknąłem się na ten artykuł. Pułapka się zamyka, ostrzeżenie Jeanne Bennett, analityczki CIA, która przewidziała zagrożenie ze strony Osamy Bin Ladena. Ci, którzy z was interesowali się być może World Trade Center i tym wszystkim, co później się działo, na pewno o tej analityczce CIA słyszeli, która została wówczas zlekceważona przed 11 września. Jest legendą amerykańskiego wywiadu. Jeanne Bennett, analityczka CIA z ponad 30-letnim stażem, w 1993 roku jako pierwsza w wewnętrznym raporcie agencji wymieniła Osamę Bin Ladena jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Ta specjalistka do spraw antyterroryzmu bardzo wcześnie ostrzegała przed rozwojem Al-Kaidy. Obecnie jest wykładowczynią na Uniwersytecie Georgetown i nadal z bliska przygląda się operacyjnym działaniom swojej agencji. Operacja Epic Fury, czyli mówiąc krótko, wojna izraelsko-amerykańska z Iranem, rozpoczęła się 28 lutego przez Waszyngton i Tel Awiw. Okazała się taktycznym sukcesem już w pierwszych godzinach. Eliminacja kilku wysokich rangą członków Korpusu Strażników Rewolucji osłabiła reżim irański, jednak wywołało to natychmiastową reakcję Republiki Islamskiej skierowaną przeciwko krajom posiadającym amerykańskie bazy, zwłaszcza w Zatoce Perskiej. Na Bliskim Wschodzie rozprzestrzenia się ogień, rośnie ryzyko uwikłania, a tymczasem administracja Trumpa wydaje się niezdolna do opracowania planu wyjścia z konfliktu, niepokoi się Bennett. Mówiąc krótko, o ile rzeczywiście w pierwszych godzinach Trump wygrywał, Izraelo Trump wygrywał, to o tyle teraz przegrywa, jeżeli chodzi o blokadę cieśniny, przez którą płyną do nas właściwie wszelkie dobra, nie tylko ropa, ale także i to, z czego na przykład produkuje się, mówiąc krótko, lekarstwa. Jest to duży problem. Problem, wydawałoby się, Donalda Trumpa, bo on rozprzestrzenił w sposób chaotyczny, bezwzględny, pełen zemsty, bo wiemy, że kieruje się zemstą, polecam książkę Zemsta Donalda Trumpa. On to rozpętał, natomiast nie potrafi teraz tego zakończyć. Ta analityczka CIA ostrzegała w 1993 przed tym, co się może zdarzyć w 2001 roku, 11 września, i się nie myliła, i dziś się również nie myli. To jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja, tym bardziej, że mamy tutaj niestety, trzeba tak powiedzieć, całą ideologię mesjanizmu politycznego. I tak to trzeba rzeczywiście nazwać, drodzy Państwo, jest to ideologia. Ponieważ wracając sobie do naszego tematu, owego sionizmu, czytamy tak. Kolejnym celem, do którego dążył ruch, było rozszerzanie granic, ponieważ, i tutaj cytat, ziemia Izraela należy do ludu Izraela zgodnie z Torą Izraela. Jego członkowie uznali, że państwo ma prawo do obszaru od Nilu po Eufrat. I znowu cytat. Każde miejsce, na którym swą stopę postawił, jest święte. Symbole historyczne są przekształcane w konkretną substancję. Określone miejsce jest święte nie jako symbol świętości, ale jako fizyczny obszar. Drzewa, kamienie, groby, ściany, wszystkie one są wewnętrznie święte. To są bardzo poważne wypowiedzi jednych z założycieli tego ruchu, który dziś eksplodował w tej konkretnej formie. Mam na myśli oczywiście mesjanizm polityczny, który dziś eksplodował w formie ekspansji militarnej, czyli realizacji owego mesjanizmu politycznego, który jest uzasadniony biblijnie. I teraz tak, drodzy Państwo, fragment jeszcze dalej. Strona może 53, bo tutaj naprawdę czytania jest niezwykle dużo. Ich metoda religijnego uzasadniania polityki była niezwykle skuteczna. Głosili, że powstanie państwa Izrael stanowiło zaledwie początek historii zbawienia. Że sami są sionizmem odkupienia. Czyli tu już nie chodzi o mesjanizm polityczny, ale tu chodzi o coś więcej. O odkupienie. To oni znowu są tymi, znowu albo nie znowu, którzy idą za, którzy niosą nam, w cudzysłowie, nam sobie, sobie odkupienie. A zatem, że sami są sionizmem odkupienia i pragną przyczyniać się do pełni zbawienia głównie przez zasiedlenie obszarów na wschód od Jordanu. Deklarowali, że przyświecają im cele religijne, że pragną być narodem Boga, narodem świętym, świętym królestwem, państwem halachicznym. Uważali również, że stanowią ogniwo historii, a w swoich działaniach kierują się zarządzeniami Boga, dlatego nie są zobowiązani do uznawania błędnych ludzkich decyzji politycznych. Byli przekonani, że stanowią narzędzie Boga do kierowania historią całego świata. Są wszystkie, że wszystkie wydarzenia polityczne i działania sionistyczne odpowiadają woli Boga. Nie przekonamy tych ludzi, że wojnę, którą prowadzą, jest niezgodna z wolą Bożą, bo oni uważają, że to jest właśnie realizacja woli Bożej. Zwolennicy ruchu Gush Emunim zyskali na znaczeniu, gdy premierem został Menachem Begin, który zalegalizował ich nowe osiedle na obszarze Wielkiego Izraela. I jeszcze fragmencik. Państwowość Izraela jest wypełnieniem biblijnych zapowiedzi mesjańskich. Obecna wersja mesjanizmu przewiduje Mesjasza zespołowego, a zatem skoro można powiedzieć Mesjasza grupowego, czyli kim to on będzie? No przecież wiemy, że będzie to, że tak powiem, lud żydowski i ujmuje wszystkie aspekty mesjanizmu. Odzyskanie obszaru Wielkiego Izraela wymaga najwięcej wysiłku. Wielki Izrael to wieczna posiadłość Izraela. W 1967 roku J. Cook żalił się, że niektóre miasta pamiątki znajdują się poza granicami państwa. Gdy później je odzyskano, jego słowa uznano za prorocze. W tym samym czasie głosił również, że niepokój związany z wojną, owa wojna sześciodniowa, jest kolejnym krokiem wypełniania się zapowiedzi, tak powiem, mesjańskich dotyczących ludu Izraela. Mówił tak: wróciliśmy do ojczyzny i mamy obowiązek i obowiązki zasiedlenia. Nie wolno opuścić terenów odzyskanych. Teren ten nadał nam Stwórca Świata, by go zasiedlić i zagospodarować. I uwaga, to jest ciekawe. Pokój, jaki utrzymujemy ze sąsiadami w trakcie poszerzania obszaru, jest dowodem braku sprzeciwu Boga. Oczy, myślę, że niektórym się, tak powiem, czy otwierają, a myślę, że może nie tyle oczy, co nie w znaczeniu, że jakąś wiedzę otrzymujemy, chociaż ją też, ale ze zdziwienia, bo to są założenia z drugiej połowy XX wieku, które dzisiaj są realizowane rękoma Donalda Trumpa, drodzy Państwo. Nie łudźmy się, ten człowiek nie ma nic wspólnego ani z Pismem Świętym, ani z chrześcijaństwem. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, ma w sobie dużo cech antychrysta. Zasiedlenie ziem odzyskanych Judei i Samarii uznał za święte zadanie swojej organizacji i błogosławił wysłanych tam pionierów. Za podstawę wszystkich wypowiedzi i postępowań uznał Torę, gdy zmarł, żegnano go słowami i cytatami z proroków, m.in. z proroka Izajasza 57:1, oraz powtarzano, że jego wytyczne dotyczące nakazów uzasadnienia wszystkich działań politycznych fragmentami Tory. Wypowiedzi J. Cooka były pełne emfazy dla światła Tory, a podstawę jego edukacji mistyczno-religijnej stanowiła polityczna hermeneutyka Tory. I teraz, jakim cytatem żegnano owego, można powiedzieć, twórcę w XX wieku mesjanizmu politycznego? Już nie wiem, co tutaj wyciszać, które słowa wyciszać, które nie wyciszać, żeby nas nie wyciszyli na tym kanale. Jakie to były słowa z Izajasza 57:1? Ano na podczas jego pogrzebu w stosunku do niego posłużono się, czyli mówię o tym człowieku, którego właśnie cytowałem, posłużono się takimi słowami z Izajasza. Sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikają, a na to nikt nie zwraca uwagi. Tak się gubi sprawiedliwego. Tak, można powiedzieć, współczesny, jeden ze współczesnych mesjaszy politycznych. I teraz co z tym w ogóle zrobić, bo to chyba nas wszystkich mocno, powiem szczerze, przerasta. W takim znaczeniu, że nie mamy żadnej władzy politycznej, sprawczej, żeby dokonać zmian, znaczy żeby wpłynąć na Donalda Trumpa, mówiąc wprost, nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego naszymi ludzkimi wysiłkami. No, jesteśmy, pamiętajmy, chrześcijanami, katolikami. Żyjemy w XX wieku, to była druga połowa XX wieku, te cytaty, które wam przedstawiałem. Pamiętajmy, że na początku XX wieku, jakby uprzedzająco, antycypując to wszystko, co się wydarzy w XX i XXI wieku, jako wieki nienawiści, wojny, zemsty, gniewu, hejtu, no właśnie, czy nienawiści, była sobie siostra Faustyna Kowalska. Zupełnie zwykła dziewczyna, tak jak kiedyś, drodzy Państwo, przepraszam za to porównanie, Maryja, zupełnie zwykła dziewczyna, 16-17-letnia. Diabeł się nawet, myślę, że nie spodziewał, że właśnie przez tę dziewczynę Miriam, ukrytą w Nazarecie, Bóg zadziała i przez nią przyjdzie Chrystus. I teraz dziś, drodzy Państwo, w tych czasach ciemności, nienawiści, wojny, zemsty, Bóg chce przychodzić i zaczął to robić dzięki, czy też przez dzienniczek świętej Faustyny, to znaczy przez to, co Chrystus przekazał świętej siostrze Faustynie i ona to wszystko spisała w dzienniczku, mówiąc krótko, jesteśmy iskierkami miłosierdzia Bożego. Iskra jest niewidzialna właściwie, można ją dostrzec, jeżeli ktoś jest rzeczywiście pilny w oglądaniu, doglądaniu rzeczywistości. Natomiast iskra jest tylko początkiem, bez iskry natomiast nie będzie ognia. Iskra jest, mówiąc krótko, tarczą przed wojną. Modlitwy, które Państwo niosą do Boga Miłosiernego, koronka do Bożego Miłosierdzia, mają większą moc niż wszystkie rakiety, bomby i drony, nie lekceważąc oczywiście tej technologii i tego, że one niosą śmierć. I teraz na potwierdzenie tego wszystkiego sięgam jeszcze sobie do najnowszej książki ojca Józefa Witko. Słuchajcie, genialna książka, Tetelestai, wykonało się. To jest droga krzyżowa, przez którą idziemy teraz w XXI wieku. Natomiast jest to droga krzyżowa, która wskazuje na prawdziwe odkupienie. Nie odkupienie w znaczeniu mesjanizmu politycznego. ci, którzy wierzą w mesjaszów politycznych, którzy stawiają słowa polityków wyżej niż słowa Ewangelii, którzy wręcz w sposób bałwochwalczy oddają kult, nawet jako chrześcijanie katolicy, politykom, zastępując słowa Jezusa słowami polityków, to znaczy stawiając wyżej słowa polityków od tego, co mówił Jezus, między innymi o miłości nieprzyjaciół, oni zrobią dokładnie ten sam błąd, jaki zrobili. Kto? Faryzeusze uczeni w piśmie, kiedy nie tylko nie rozpoznali Jezusa jako Mesjasza, ale także skazali go na śmierć. Wykonało się, to się teraz wszystko wykonuje, tę książkę wrzuciłem do naszego sklepu Moc Słabości. Ale przecież skoro jesteśmy iskrami Bożego Miłosierdzia i mówię to do nas, drodzy Państwo, do Polaków, ponieważ główny, ponieważ całe centrum Miłosierdzia Bożego, jeżeli chodzi o zagadnienie iskry, koncentruje się na tych fragmentach, na tym fragmencie z dzienniczka numer 1732, już myślę, że wielu z Was wie, domyśla się, o czym będę czytał. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie posłuszna mojej woli, jeżeli będzie posłuszna, to jest warunkowe. Wywyższę ją w potędze i świętości. Jakiej potędze? No w takiej moc słabości się doskonali. I będziemy wywyższeni w świętości, nie w znaczeniu jakimś politycznym. Polska nie będzie jakimś super imperium, być może, daj Boże, mocarstwem ogólnoświatowym, ogólnoeuropejskim, od morza do morza. Ale potęga prawdziwa to potęga świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. I tu się pojawia ten termin iskra, iskra miłosierdzia Bożego, która wyjdzie z Polski, jeżeli będziemy posłuszni woli Bożej. Teraz trzeba zadać sobie pytanie, w jaki sposób uważam ja, ty, my, że realizuje się wola Boża? Czy rzeczywiście wierzę w Kościół powszechny apostolski? Czy wierzę w to, że wola Boża jest nam przekazywana przez Kościół? No, myślę, że to jest jakby podstawa, ponieważ no, katolik przyjmuje to, że papież jest jego najwyższym pasterzem. Czy wierzę w to, że Duch Święty prowadzi Kościół? Chociaż ja znam też takich kapłanów, też trzeba jasno sobie powiedzieć, którzy uważają, że generalnie te wszystkie, jak oni to mówią, wybory na papieża, czyli konklawe, to są tylko rozstrzygnięcia takie polityczno-administracyjne. No, jeżeli chodzi o teologię, to może jakieś eklezjalne, można by jakiś doktorat napisać o eklezjologii, że tak powiem, konklawę, ale w znaczeniu oczywiście pewnych politycznych przepychanek. Nie, Kościół nie jest instytucją polityczną. Oczywiście głowa państwa Watykan, no właśnie, ma znaczenie również polityczne, jest głową państwa, papież jest głową państwa. Natomiast czy wierzymy w Kościół apostolski powszechny, czy wierzymy w Kościół katolicki, który jest kierowany przez Ducha Świętego? Jeśli nie, no to te słowa, jeżeli posłuszna będzie woli mojej, te słowa, jeżeli będziesz posłuszny woli mojej, mówi Chrystus, wobec nas się nie spełniają. Posłuszeństwo wobec woli Bożej, a wola Boża realizuje się przez Kościół, jest posłuszeństwem wobec Kościoła. I tutaj tę barierę przechodzi niestety, drodzy Państwo, niewielka ilość z nas, mówiąc krótko, mniejszość. Mała trzotka, o której mówił Benedykt XVI w tym proroctwie o tym, że Kościół wróci do małej wspólnoty, gdzie w końcu na pierwszym miejscu będzie Ewangelia i słowa Jezusa, a nie słowa tego czy innego człowieka, a tym bardziej, tym gorzej polityka. No i dalej święta siostra Faustyna napisała 1146 numer dalej w znaczeniu dzienniczek. Napisz: nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej. Generalnie musimy przejść przez jakieś drzwi umierając, spotykając się z Chrystusem na sądzie szczegółowym. Albo będą to drzwi miłosierdzia, miłosierni, miłosierdzia dostąpią, powiedział Pan Jezus. Albo, jeżeli odrzucamy Boże miłosierdzie, będą to drzwi sprawiedliwości. Współczuję wszystkim tym, być może i sobie, którzy będą musieli przejść przez drzwi sprawiedliwości, ponieważ wedle sprawiedliwości Bożej tak naprawdę Chrystus nie powinien schodzić na ziemię, nie powinien stawać się człowiekiem, ponieważ to nasza sprawa, to znaczy grzech jest naszą sprawą, a nie Boga. Ale grzech byłby tylko naszą sprawą, gdyby Bóg był tylko Bogiem, że tak powiem, sprawiedliwym. Tymczasem On jest pełen miłości i miłosierdzia. Święty Jan wprost definiuje Boga, że Bóg jest miłością. Dalej, numer 300 dzienniczka. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Bożego, mojego. Chrystus mówi: nie będzie porządku, nie będzie pokoju na świecie, dopóki świat nie zwróci się, ludzie konkretni nie zwrócą się do miłosierdzia Bożego. To oznacza uznanie własnej słabości. Numer 1075. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłania mnie przez całe życie, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. Uf, dobrze, że te słowa są, powiem wam szczerze. Ponieważ spotkanie z sędzią sprawiedliwym dla człowieka grzesznego, który przez całe życie wciąż upadał, nawet kiedy korzystał z sakramentów, to przecież wciąż wracamy do konfesjonału często z tymi samymi grzechami. Chwała Bogu, że możemy się spotkać z miłosiernym Zbawicielem, a nie tylko z sędzią sprawiedliwym, ale dotyczy to tylko tych, którzy będą szerzyć cześć miłosierdzia Bożego. Co to znaczy? Że mamy opowiadać o miłosierdziu Bożym? Oczywiście, że tak. Że mamy czytać dzienniczek świętej Faustyny? Tak. Że mamy komentarze czytać o miłosierdziu Bożym, wzywające innych do przyjęcia miłosierdzia Bożego? Tak. Ale to jest tylko początek. Szerzenie miłosierdzia Bożego, apostolstwo miłosierdzia Bożego polega na miłości. Także nieprzyjaciół miłości wobec samego siebie, wymagania wobec siebie, bo miłość zawsze wymaga. Miłości wobec każdego człowieka, który jest naszym bliźnim, czyli ma coś z nami wspólnego, a co? Ano zostaliśmy wszyscy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. I miłości Boga, który nie chce śmierci grzesznika. Dalej, numer 1578. Pragnę, aby te dusze odznaczały się bezgraniczną ufnością w miłosierdzie moje. Komu mam bezgraniczny ufać? Politykom, tym wypowiedziom polityków tamtych partii? Nie. Bogu, i to jeszcze Bogu miłosiernemu. Uświęceniem takich dusz ja sam się zajmuję, drodzy Państwo, ok? Ja sobie to niedawno uzmysłowiłem. Mój przyjaciel, pewien biblista, natknął mnie wczoraj w nocy, jeszcze się, rozmawialiśmy przez WhatsAppa. List do Rzymian, drodzy Państwo, polecam wam od 8 do 11 rozdziału. Spałem chyba z 4 godziny, natomiast musiałem się sięgnąć po to i to mnie bardzo mocno zbudowało, ponieważ ja jestem grzesznikiem, który wciąż wraca do konfesjonału i często powtarza te same grzechy. No to, drodzy Państwo, to się do nas odnosi. Uświęceniem takich dusz ja się zajmuję sam. Łaski z mojego miłosierdzia czerpię się jednym naczyniem, a jest nim co tym naczyniem, którego czerpiemy miłosierdzie? Ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. No dzisiaj my nawet nie, proszę Państwa, my nawet nie ufamy papieżowi, my nie ufamy biskupom, nie ufamy kościołowi, my możemy się nazywać pokoleniem JP2, ale tak naprawdę być może jesteśmy często tylko pokoleniem kremówek i to nie jest wcale cyniczne, ponieważ często nie znamy nauczania papieża Jana Pawła II, chociażby jego encykliki o ekumenizmie z roku 1995, która w swoich wypowiedziach ekumenicznych była dużo mocniejsza niż to, co nam serwował, w jaki sposób wypowiadał się o ekumenizmie, tak bardzo znienawidzony przez wielu katolików, szczególnie w Polsce, niestety. No, widzę, to jest moja obserwacja, może macie inne, obyście mieli inne obserwacje. Papież Franciszek. Czy znamy nauczanie papieża Jana Pawła II, czy tylko się wzruszaliśmy, że przyjeżdżał do nas, machaliśmy mu i śpiewaliśmy barkę i zostań z nami, alleluja. Bo to nie jest chrześcijaństwo, to nie jest trwanie w prawdzie, prawda wyzwala, a prawda polega na tym, że zdobywamy także i wiedzę, wiara i rozum. Numer 1146, dzienniczka świętej Faustyny. Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu moim najwięksi grzesznicy. Jesteś grzesznikiem, największym grzesznikiem? Super. To masz pokładać nadzieję w miłosierdziu Bożym. I mówię, że super, nie dlatego, że jesteś grzesznikiem, tylko dlatego, że dla ciebie, dla mnie jest zarezerwowane miłosierdzie Boże. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść. Miłosierdzia mojego to jest przepaść. Jak do przepaści wpadamy, to przepadamy, że tak powiem, w takiej przepaści. No właśnie, mamy przepaść w przepaści miłosierdzia Bożego. I numer 651, dzienniczka. O Boże niepojęty, jak wielkim jest miłosierdzie Twoje, przechodzi wszelkie pojęcie ludzkie i anielskie razem. Wszyscy aniołowie i ludzie wyszli z wnętrzności miłosierdzia Twego. Wszyscy ludzie wyszli z miłosierdzia Bożego, bo zostali stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Miłosierdzie jest kwiatem miłości. Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem. Mówiąc krótko, mamy się zbliżać do Boga przez ufność, nawrócenie. Natomiast nie przez lęk, nie przez nienawiść, nie przez wojny, nie przez zemsty. Wykonało się, drodzy Państwo, tetelestelai. Wykonało się. Idziemy drogą krzyżową. Biada temu, kto tą drogą krzyżową idzie sam. poza kościołem. Chociaż może być, uważać siebie za katolika, za człowieka pobożnego, a nawet religijnego. Tacy byli przecież faryzeusze, którzy, powtórzmy to raz jeszcze, nie tylko nie rozpoznali w Chrystusie Mesjasza, ale także skazali go na śmierć. Tacy przejdą przez na końcu swojego życia do Chrystusa, na spotkanie z Chrystusem, na sąd szczegółowy, przez bramę sprawiedliwości, nie przez bramę miłosierdzia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, ok? Wszystkiego błogosławionego wam, nam życzę. Nie przerażajmy się tym, co się dzieje na świecie, nie dajmy się wciągnąć w machinę przerażenia, tylko co? Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.